No i udało się zagrać jakąś piosenkę w tym poranku wnet. Łukasz Jankowski, poranek wnet, jako się rzekło, 9:22 na zegarach. Na w studio kolejny gość, Tomasz Rzymkowski, poseł na Sejm Kukiz 15, członek Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia afery Amber Gold. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie rektorze.
Zanim wczorajsze przesłuchanie pana ministra Jacka Cichockiego, to zbierzmy opinię na temat wczorajszej decyzji prezydenta o przyjęciu, a następnie odesłaniu ustawy o IPN do Trybunału.
Ja się bardzo cieszę, że pan prezydent podpisał tą ustawę. Pan prezydent miał jeszcze dwie alternatywne możliwości działania. Opcję odesłania do Sejmu, czyli tak zwane weto prezydenckie, albo skierowanie całości ustawy do Trybunału Konstytucyjnego i tak jakby odciągnięcie od siebie odpowiedzialności politycznej za tą ustawę. Pan prezydent przyjął to jakby na swoje ramiona, podpisał ustawę, przy czym to, co pan redaktor wspomniał, w ramach prerogatyw prezydenckich prezydent zdecydował się wysłać zapytanie, skargę konstytucyjną, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał dwa przepisy, bodajże artykuł 55a i b, tych dwóch jednostek redakcyjnych, ich zgodność z artykułem drugim bodajże i chyba 45 Konstytucji Rzeczpospolitej, tak aby ewentualnie wątpliwości, które pojawiają się, a te artykuły mówią właśnie o ochronie godności narodu polskiego i państwa polskiego.
Pana zdaniem, jaki może być wyrok Trybunału? Jest w ogóle szansa? Bo była taka sytuacja, którą ostatnio opisał jeden z dziennikarzy, która opisywała sytuację sprzed dekady, 2006-2007 rok, wtedy do ustawy lustracyjnej wpisano właśnie bardzo bliźniaczo podobne zapisy, które zostały przez Trybunał zakwestionowane. Czy w tej teraz może być podobnie? Czy pan jako prawnik widzi taką możliwość?
Raczej specjalnie nie widzę, bo ta treść artykułu 55a i 55b moim zdaniem w żaden sposób się ma do tych zasad konstytucyjnych, z którymi zgodność będzie badana. Oczywiście można było to w różny sposób wyartykułować, stworzyć tą normę prawną, czy bardziej syntetyczną, czy bardziej precyzyjną. Podejrzewam, że tak. Natomiast ja akurat nie zmieniam zdania i uważam, że tak sformułowane normy w tych artykułach i ta ochrona prawnokarna państwa i narodu w sytuacji, gdy ktoś fałszuje historię, fałszuje prawdę historyczną, spotka się z pozytywną reakcją Trybunału Konstytucyjnego.
Mamy oświadczenie Rexa Tillersona, mamy oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela. Czy uważa pan, że można było całą ustawę przeprowadzić bez wywoływania, jak mówią sami posłowie Prawa i Sprawiedliwości, kryzysu w relacjach międzynarodowych?
Z pewnością można by było ograniczyć skalę tego kryzysu. Nie jestem duchem świętym, ani nie mam daru profetycznego, aby przewidywać już w tej chwili z taką perspektywą za przeszłą, co by było gdyby. Faktem jest, że polski MSZ zrobił bardzo mało, aby przygotować opinię międzynarodową, a zwłaszcza opinię żydowską.
Tu też nie chodzi o dar profetyczny, tylko o ocenę działań polityków koalicji. To ja bardzo pan jako poseł opozycji. Na Sejm jest jako poseł opozycji, poseł na Sejm jest zobowiązany konstytucją.
Panie redaktorze, ja wielokrotnie to powtarzałem. W mojej dyspozycji znajdowało się pismo chociażby od ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z 8 grudnia 2016 roku, gdzie minister Waszczykowski wprost mówił o tych wątpliwościach, które w tej chwili są podnoszone przez stronę izraelską. I nie tylko stronę izraelską, bo tam jest mowa również o instytucjach międzynarodowych, o fundacjach, stowarzyszeniach, które mają charakter ponadpaństwowy, które artykułowały konkretne zarzuty i obawy co do możliwości prowadzenia badań naukowych związanych z Holokaustem. I tutaj niestety ta praca nie została wykonana przez MSZ, w mniejszym stopniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości, no bo to MSZ odpowiada za politykę zagraniczną. Ja słuchałem wczoraj bodajże wypowiedzi w porannej audycji jednej z konkurencyjnych wobec Radia Wnet,
radiostacji. Nie ma konkurencji. Jest bezkonkurencyjny, no, ale proszę kontynuować.
Jesteście państwo rzeczywiście bezkonkurencyjni, bo tamta rozgłośnia mnie nie zaprasza, a wy mnie zapraszacie, więc mam większy szacunek do was niż do nich. Ale był minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który wprost powiedział o tych wątpliwościach, ale również potwierdził te moje najgorsze obawy. To znaczy, istnieje coś takiego w Polsce i to niestety każda ekipa ma z tym problem, żeby to zwalczyć albo w ogóle to jakoś zdusić. Mianowicie, ja to nazywam pojęciem Polska resortowa. To znaczy, każdy resort sobie rzepkę skrobie i Ministerstwo Spraw Zagranicznych widziało pewien problem, przyrzuciło na kanwę Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma instrumentów polityki zagranicznej, więc nie mogło za bardzo nic z tym zrobić. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to nie jest nasz projekt ustawy, tylko Ministerstwo Sprawiedliwości, to niech se chłopaki radzą. No i efekt jest taki, gdzie jeden podmiot informuje, że jest problem, drugi nie ma instrumentów, żeby reagować, no to jest to, co jest, czyli awantura skali światowej.
Pan poglądami zawsze gdzieś sympatyzował z polskim ruchem, szeroko pojętym polskim ruchem narodowym. Tak. Jak pan się odniesie do demonstracji pod Pałacem Prezydenckim Ruchu Narodowego, do działań Roberta Winnickiego?
No jest wczesna godzina ranna, więc nie mogę używać pewnych słów, które wieczorem bym użył. Natomiast muszę użyć takich eufemizmów. No uważam, że nie było to mądre. Co najmniej nie było to mądre. Tego typu zachowanie. Narodowcy mają jakby to jedną cechę, która mi akurat bardzo pasuje, dlatego ja też się uważam za narodowca. To jest realizm. Realizm polityczny. I wychodzenie z tego typu transparentami no, wyklucza nas z dyskusji i daje asumpt drugiej stronie, aby w nas bić jak w bęben na arenie międzynarodowej. Takich rzeczy absolutnie nie wolno robić. Podnosić haseł, które po sfotografowaniu stają się świetnym argumentem do walki z Polską, a nie tylko z nami, jako tam środowiskiem, nazwijmy to narodowym. Nie wyciągnęło to środowisko, które demonstrowało, bo to nie jest cały obraz ruchu narodowego, nie wyciągnęło wniosków chociażby z Marszu Niepodległości, gdzie prawda, grupka 5, 10, nie wiem ilu, wyciągnęła jakiś tam transparent, dziennikarze zaprzyjaźnionych radii z Czerskiej i z Wiertniczej zrobili zdjęcia i wideo, no i efekt był taki, że prawda, na arenie międzynarodowej zaczęto mówić polscy faszyści, 60 tysięcy, marsz neonazistów w Warszawie. I to nie nauczyło niestety kolegów i ta demonstracja pod kancelarią prezydenta, pod Pałacem Prezydenckim, tak, była absolutnie niewskazana, była szkodliwa i absolutnie niepotrzebna.
Wczoraj w Sejmie było jeszcze jedno ważne wydarzenie, ale przysłonięte oczywiście przez deklarację pana prezydenta, a mianowicie myślę o przesłuchaniu Jacka Cichockiego, byłego ministra spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska, a następnie szefa jego kancelarii premiera. Ważny świadek, ale wydaje się, że ważnych informacji wam nie przekazał.
Czy pan minister Jacek Cichocki przyjął taką taktykę, że wolę się ośmieszyć, wolę się zbłaźnić, wolę pokazać się jako osoba niekompetentna, udawać kogoś, kim nie jestem, bo jest zapewne człowiekiem bardzo inteligentnym, erudytą, oczytanym. Natomiast wykorzystując swoją inteligencję, wiedzę, bardzo sprawnie unikał odpowiedzi na bardzo rzeczowe, proste, klarowne pytania, uciekając w jakieś wykłady na poły akademickie, tłumacząc rzeczy, które były absolutnie znane komisji, jak zadania ministra spraw wewnętrznych, zadania ministra koordynatora służb specjalnych, różnice między tymi instytucjami, ale takie fundamentalne kwestie dla bezpieczeństwa państwa, jak ochrona kontrwywiadowcza najbliższej rodziny prezesa Rady Ministrów, która jest pierwszą osobą w państwie, jakby nie patrzeć, oczywiście głową państwa jest prezydent, ale de facto Polską rządzi zawsze prezes Rady Ministrów, premier. I na te pytania niestety nie było odpowiedzi, jak również jak byłem przez krótki czas, też dla rzetelności powiem, bo niestety musiałem jechać na pogrzeb przyjaciela. Natomiast przez tą godzinę udało mi się zadać kilka pytań, na które absolutnie nie uzyskałem odpowiedzi, a to były bardzo proste pytania, takie bym powiedział oczywiste, kiedy powziął wiedzę, nie pamiętam, nie wiem, szczerze mówię, nie pamiętam. Zasłanianie się niepamięcią no jest taką, powiedział, dobrą sztuczką, wybiegiem, która jest ciężka do zweryfikowania, czy świadek mówi prawdę, a jednocześnie powoduje, że nie przedstawi komisji prawdy. Ja powiem tylko tyle, tak podsumowując tą rozmowę. Jaką wiedzą muszą dysponować ci wszyscy świadkowie, którzy twierdzą, że nie pamiętają, nie wiedzą, opowiadają wszelakie możliwe historie poboczne, a nie chcą powiedzieć tej prawdy, o co komisja wnioskuje i pyta, i wolą się ośmieszać, bo wielu świadków się niestety ośmiesza. Dla mnie, w mojej ocenie prywatnej, pan minister Jacek Cichocki wczoraj się ośmieszył tym przesłuchaniem. Znaczy, brakiem możliwości odpowiedzi na takie fundamentalne pytania, jednocześnie widziałem strach w jego oczach. Widziałem strach, jeśli chodzi o pytania dotyczące tego, co powinien zrobić szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kiedy weźmie wiedzę, że w orbicie wpływów zorganizowanej grupy przestępczej jest syn prezesa Rady Ministrów. Bo jeśli nie pamięta, to przynajmniej pytam, jak prawidłowo działa model w państwie prawa, gdzie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne, wie o tym, że syn premiera znajduje się w dużym niebezpieczeństwie. Co powinien zrobić? I na to pytanie również nie uzyskałem odpowiedzi. A to było pytanie czysto teoretyczne.
Żeby złapać część świadków na tym, czy mówią prawdę, czy w swoich zeznaniach po prostu się pamięcią zasłonią, trzeba mieć wiedzę. Pytanie, czy odnowiony skład komisji taką wiedzą dysponuje, czy nowi posłowie w ogóle mają szansę, żeby z panem ministrem Cichockim wejść w dialog i wykazać mu, że powinien coś wiedzieć, o czym twierdzi, że nie ma pojęcia.
No, niewykluczone, przy czym ja rozumiem te osoby, które teraz weszły w skład komisji. Sam byłem też z takim lekkim poślizgiem i wiem, że trudno jest nadrobić ten stracony czas. Ja tym osobom oczywiście kibicuję, aby, i też widzę wielkie zaangażowanie. No, niemniej bardzo boleję, że pan minister już dzisiaj, Marek Suski, awansował i opuścił skład komisji, bo zawsze uważałem go za osobę, która była bardzo dobrze poinformowana i zawsze przygotowana do przesłuchania przed komisją, a wiem, że za chwileczkę będzie też gościem tak na antenie Radia Wnet, aczkolwiek no, rozumiem również, ojczyzna wzywa, inne obowiązki, to jest jakby w pełni zrozumiałe. Natomiast no, liczę, że nowi członkowie i widzę, że sobie całkiem nieźle radzą. Długa droga niestety przed nimi i przed nami.
Luki w niepamięci miał pan minister Cichocki. Być może przez noc pamięć sobie odświeżył, bo dzisiaj drugie przesłuchanie, tym razem tajne. Liczy pan, że coś więcej powie, że jakakolwiek nowa wiedza trafi do komisji po tym tajnym przesłuchaniu ministra Jacka Cichockiego?
Krótko. Nie.
Żadnej nadziei? Że...
Nie, nie mam żadnej nadziei. Wczorajsze przesłuchanie pokazało...
Często, albo była niepamięć, albo nie mogę powiedzieć, no bo to jawne przesłuchanie, a to są sprawy...
Nie wierzę, aby to przesłuchanie cokolwiek wniosło, tym bardziej, że nie odbywa się w świetle kamer, jest to posiedzenie niejawne i nawet opinia publiczna się nie dowie o tych szczegółach, tym bardziej, że z wielu kwestii na podstawie dokumentów, o które pytaliśmy, tutaj nie ma zastosowania jakakolwiek klauzula.
Co dalej będzie w komisji śledczej? Jaki kluczowy świadek następny czeka w kolejce?
Dzisiejszy świadek, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którego personelu zdradzić nie mogę, będzie moim zdaniem no, bardzo ciekawym świadkiem. Ja mam, powiem szczerze, chyba najwięcej dokumentów i pytań no, dotychczas przesłuchanych świadków.
Czyli pokaże to, o czym nie pamiętał pan minister Cichocki, pokaże to, jak realnie nie działało
momentami,
państwo polskie.
Momentami się to oczywiście zazębia, momentami przybiera obraz, bym powiedział, druzgocący dla funkcjonariuszy państwa polskiego. Druzgocący, ponieważ w mojej ocenie komisja w tej chwili już dysponuje takim materiałem, który wskazuje jednoznacznie na celowe działanie niektórych organów państwa, aby tą całą sprawę, mówiąc brutalnie, ale dosadnie, skręcić. To znaczy wstrzymywanie pewnych decyzji procesowych, brak wykonywania, tak bym powiedział, oczywistych czynności operacyjnych, jak założenie podsłuchów, jak obserwacja bezpośrednia, czy samo zatrzymanie Marcina P. Amber Gold upada w pierwszej połowie sierpnia, a Marcin P. jest skutecznie zatrzymany dopiero 29 sierpnia. Wcześniej był wielokrotnie przesłuchiwany przez ABW i ABW twierdziła, że nie ma podstaw prawnych, bo nie ma nikogo poszkodowanego. No kuriozum. Stoją dziesiątki setki Polaków pod oddziałami Amber Gold w całej Polsce, a funkcjonariusze bezpieki za czasów Platformy i PSL-u twierdzą, że nikt nie został poszkodowany.
Dzisiaj dwa ważne przesłuchania. Jedno, jak rozumiem, ważniejsze. Drugie, niewiele pana zdaniem, czyli przesłuchanie tajne Jacka Cichockiego, niewiele wniesie do sprawy. Kiedy, ostatnie pytanie, kiedy Donald Tusk już...
Na koniec.
Czyli?
Głowa na samym końcu.
Kiedy koniec? W tej kadencji? Czy ja być może...
Nie, no nie ma możliwości oczywiście, żeby to kontynuować w kolejnej kadencji, bo nie wiadomo, kto z nas się znajdzie w kolejnym parlamencie. Ja sam do siebie mam pewne wątpliwości, czy w ogóle ubiegać się o reelekcję. Natomiast kwestia taka jest, aby ten końcówka tego roku była końcówką prac komisji od strony formalnej, to znaczy przesłuchań. Natomiast w pierwszym kwartale przyszłego roku ja mam bardzo... Chciał, abyśmy przygotowali raport kończący pracę.
Dlaczego pani będzie startował? Dlaczego pan rozważa?
Ja jestem zmęczony, naprawdę. Ja jestem zmęczony.
Sytuacją w klubie czy sytuacją w Sejmie?
Sytuacją osobistą. Panie rektorze, ja od godziny 6-7 rano, dzień w dzień, w świątek, piątek czy w niedzielę pracuję, kładę się tak jak wczoraj o 2 w nocy spać. Nie jest to komfortowa sytuacja dla mnie, kiedy dostaję pogróżki. Dziwne historie dzieją się wokół mnie. Moja rodzina żyje w stresie, więc naprawdę. A też bym powiedział, zarzuty, z którymi się spotykam ze strony części opinii publicznej są absolutnie niezasadne i to mnie bardzo boli.
Gościem programu był Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A my za chwilę wracamy do studia i gościem będzie już wywołany Marek Suski. Wracamy do studia, godzina 9:39. Z niepokojem patrzę na drzwi studia Radia Wnet. Czekam, aż w drzwiach pojawi się pan minister Marek Suski. Już widzę w ręku tablet i telefon, w drugim ręku kubek z kawą albo z herbatą. Pewnie z herbatą, jak znam.
Firmowy, wasz.
Kubek nasz, firmowy. Nie widzę niestety, co w kubku, ale to nie jest istotne.
Herbata.
Herbata. Ważne jest, że minister Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego, już jest w naszym studio. Może odwrócę kolejność od rzeczy mniej istotnej. Jakie pytanie zadałby pan ministrowi Cichockiemu?
Pewnie kilka. Zacząłbym być może od takich, które wydawałyby się naiwne, kiedy dowiedział się o całej sprawie, czy dostał instrukcję od Donalda Tuska, żeby tą sprawę kryć, czy informował premiera o sytuacji w OLT i w Amber Gold, czy wiedział o tym, że pracuje tam syn premiera. I jeszcze kilka innych takich,
nie pamiętam, nie wiem,
które
nie
wydawałyby się takie proste i naiwne, ale te proste i naiwne pytania są najtrudniejsze do odpowiedzi, bo one uderzają jakby w sedno. Czy służby wiedziały, czy kryły, czy były elementem parasola. Zadałbym mu jeszcze też pytanie o te pieniądze, które były niby to za Nowy Ład korporacyjny przekazane z Amber Gold i gdzie były rozmowy między innymi z panem. To w tych rozmowach pada tam nazwisko pana Cichockiego. To rzeczywiście były pieniądze, które miały być za ład korporacyjny, a ten ład korporacyjny nigdy nie został wykonany, a pieniądze popłynęły, więc tutaj jest bardzo wiele wątków. No i pewnie w tej części niejawnej byłyby pytania dotyczące funkcjonowania służb. Dlaczego to służby zabrały prowadzenie tej sprawy Cebosiowi na przykład, no bo Cebos jak się wziął i zaczął badać w kierunku zorganizowanej grupy przestępczej, to natychmiast odebrano Cebosiowi i Cebos usłyszał, żebyście się na mnie tu wykropkuje.
Nie interesowali się dokładnie sprawą.
No bo przy zorganizowanej grupie przestępczej to i syn premiera pewnie byłby tutaj jako jeden z członków tej grupy.
i jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że pan minister już nie zasiada w komisji i być może może powiedzieć trochę więcej i uchylić rąbka tajemnicy z ponadrocznej pracy w komisji śledczej. To rzeczywiście była wielka mafia, która miała w kieszeni polityków, a jej wpływy docierały do kancelarii premiera?
Czy to była wielka mafia? Na pewno była to grupa przestępcza, która miała wpływy i poparcie w środowiskach politycznych i to było widać chociażby przy tym ciągnięciu samolotu, gdzie bez żenady panowie i prezydent miasta, i senator, i marszałek sejmiku, i inni działacze Platformy ubrali się w kurteczki reklamujące firmę prywatną i ciągnęli samolot. Robili to z uśmiechem. Na czele prowadził ich wódz Lech Wałęsa. Więc no to pokazuje, że ci ludzie albo wiedzieli o wszystkim i przynajmniej pośrednio czerpali jakieś korzyści, no bo ten pan finansował różne działania, jakieś klatki dla małp w zoo sfinansował i jeszcze inne rzeczy. Natomiast rzeczywiście to pokazuje, że było krycie, a nasze przesłuchania wykazały, że to krycie było dalej idące. Nie tylko takie oficjalne, że tam gdzieś się pokazali, podreklamowali tą firmę, tylko urząd skarbowy jak działał. No, panie przyszły, wypiły kawę, zjadły ciastka i nie dopatrzyły się żadnych nieprawidłowości. A służby co stwierdziły? Że nikt nie poniósł szkody w wyniku działania Amber Gold. No, a te tysiące ludzi, którzy stracili pieniądze, to tych służby nie dostrzegły, więc tu widać wyraźnie, że aparat państwa Platformy, już mówiąc o prokuratorach, którzy wszystko umarzali, sędzia na telefon, który mówi, tak będzie, tak jak pan premier chce i tak dalej. No to wszystko pokazuje, że...
Cały czas orzekający. Tak,
cały czas orzekający. A kurator, który poświadczył nieprawdę, że pan Marcin P. spłacił wszystkie zobowiązania i nadal był kuratorem mimo postępowania i udowodnienia mu, że poświadczył nieprawdę i tak dalej. No tam po prostu w Gdańsku jest, jakby to delikatnie określić, żeby mnie zaraz do sądu nie pozwali. No jest taki klimat, używając języka pani Bieńkowskiej. No sorry, w Gdańsku mamy taki klimat, że przestępcy mogą okradać ludzi, a wymiar sprawiedliwości nie widzi, nie czyta gazet, nie ogląda telewizji, jest ślepy i głuchy.
Jak to wygląda od drugiej strony, bo my oglądamy najczęściej komisje i posiedzenia te jawne i tam często przychodzą świadkowie i udają, że nic nie wiedzą, niczego nie pamiętali i niczego nie mogą powiedzieć, a pan minister spotykał się ze świadkami bez kamer, często z osobami, które przed komisją się nie stawiły, bo nie chciały, bo się bały, jak to wygląda, taka praca śledcza od drugiej strony.
To rzeczywiście było tak, że dużo dokumentów, i te dokumenty na przykład w Gdańsku, w sądzie, pojechaliśmy tam, spotkaliśmy się z kierownictwem sądu w Gdańsku. No, państwo nam powiedzieli, bardzo proszę, tu są dokumenty, zaprowadzili nas do pomieszczeń, w których od góry do dołu na regałach były dziesiątki tysięcy akt i powiedzieli, no proszę bardzo, czytajcie sobie. My mówiliśmy, no a może byście nam pomogli, które tu te akta są najważniejsze. No to wasza sprawa. My mówimy, to czy możemy chociaż przysłać asystentów, żeby poczytali? Nie, nie, musicie przyjeżdżać osobiście. Wielka pomoc od gdańskiego wymiaru sprawiedliwości w rozwikłaniu tej sprawy, no bo ta sprawa dotyczy gdańskiego wymiaru sprawiedliwości. Gdyby w Polsce istniały takie mechanizmy, to ja w ogóle cały ten sąd rozwiązał w Gdańsku i budował od nowa. No to jest tak jak w wojsku, jak jednostka gubi sztandar, no to właściwie można powiedzieć, że nie ma jednostki, trzeba ją zbudować od nowa. A tam, jeżeli tam w ogóle był jakiś sztandar, to był zgubiony po stokroć.
Panie ministrze, a świadkowie? Często były takie sytuacje, że chciał pan kogoś przed komisję zaprosić, ten ktoś odmawiał, bo się bał, bo był szantażowany. To były częste sytuacje?
Tutaj jest to troszkę inaczej. Ja byłem kilkakrotnie w Gdańsku, spotykałem się z ludźmi, którzy mogliby coś powiedzieć i oni mi opowiadali. No, ja zadawałem tam później takie pytania, niektórzy mówili dziwne pytania o przekazywanie walizki jakiejś z rąk do rąk. I ci świadkowie opowiadali o różnych wydarzeniach, ale mówili, no panie pośle, ale proszę nas nie wzywać przed komisję, bo nam jeszcze życie miłe. A to są ludzie, którzy za tym stoją. Takie były sytuacje w Gdańsku, że no, Nikosia zastrzelono w restauracji i nieznani sprawcy. Więc tam jest podejrzenie, że to między innymi są te grupy, które właśnie tak się rozliczają z tymi, którzy nie chcą im się podporządkować. Więc w Gdańsku
takie
jest
przypadki
strach,
były, że ktoś w niewyjaśnionych do końca okolicznościach pożegnał się z tym padałym łez, a mógłby dużo wiedzieć o sprawie.
Nie wiem, jakie były okoliczności śmierci przybranego brata pani P., pana Jacuka, bo myśmy go chcieli wezwać na świadka, ponieważ wszystko wskazywało na to, są tam dowody, że kontaktował się z szefem PG, czyli tego organu w policji, który miał walczyć z przestępczością gospodarczą. No i ten pan remontował tam od wielu lat samochód u tego pana i się spotykali, rozmawiali. I ten pan informował panią P. o tym, że no jeszcze 2 tygodnie i by lot upadł. Skąd miał taką wiedzę? No ale zadzwoniłem tam do tej firmy, się dowiedziałem, że nagła śmierć tego pana spotkała. Nagle zachorował. Być może zbieg okoliczności. No ale tak to dosyć dziwne. No, człowiek, który mógłby nam sporo wyjaśnić, już nic nie powie. Natomiast pan Marcin P. jest pilnowany w ściśle strzeżonej celi. Ja go podczas przesłuchań pytałem, czy się boi o swoje życie. Długo myślał, zanim odpowiedział. No to myślenie moim zdaniem jest jednoznaczne, że ci ludzie mają długie ręce, a takim prostym dowodem może być to, że człowiek, który pracował na lotnisku, najął się do służby więziennej i po 2 chyba miesiącach, czy po 3 miesiącach pracy został wyznaczony do pilnowania pana Marcina P. jako ten, który miał zapewniać jego bezpieczeństwo i po tym pan Marcin P. no chyba wpadł w panikę.
I ale to oznacza, że siatka dotyka no, najbardziej więźnia najważniejszego, najważniejszego świadka, który powinien być pod pełną kontrolą i nagle go no jest, chroni osoba, która...
Jest pod pełną ochroną i nagle chroni go osoba, która pracowała na lotnisku. Tu niekoniecznie musi być podejrzenie, że ten człowiek tam poszedł w jakichś złych celach. Nie, nie, niekoniecznie. Ale sama wizja tego, że tak łatwo dotrzeć do więźnia jest przerażająca. Bo tutaj nie mamy dowodu, że ten człowiek miał złe zamiary, ale 3 miesiącach człowiek, nie sprawdzono, że ten człowiek tam pracował i może być osobiście zainteresowany jakimś, no, bo był zainteresowany, bo z przebiegu nawet pytań o tą rozmowę, to on się tam chwalił, że tak, pracowałem na lotnisku i tak dalej. No. To pokazuje, że za czasów Platformy nie było przesadnym określeniem, że było to państwo teoretyczne i że tak naprawdę służby bardziej się zajmowały tym, żeby nic na światło dzienne nie wypłynęło, niż tym, żeby zwalczać przestępczość gospodarczą. Sam Plichta powiedział, że on z kilku źródeł miał informacje o tym, że jest rozpracowywany.
Panie ministrze, odchodząc do KPRM-u, opuścił pan nie tylko komisję śledczą, ale też przewodnictwo w Komisji Energii i Skarbu. Teraz mamy zmianę, chyba nie do końca spodziewaną zmianę na fotelu prezesa Orlenu. Z czego to wynika? Dlaczego taka decyzja została podjęta?
Jeśli chodzi o odejście z komisji, to jest taki przepis, który zakazuje łączenia funkcji w rządzie z funkcjami w komisjach. Więc nie tylko przewodniczącym, ale i członkiem komisji nie może być osoba, która zajmuje funkcje ministerialne. Natomiast co do zmiany na stanowisku prezesa Orlenu, tam myślę, że tutaj minister energii najlepszym byłby źródłem do przekazania takiej informacji.
Ale bo są różne spekulacje, to ja pospekuluję, a pan minister się do moich spekulacji odniesie. Czy jest to kwestia finansowania projektu budowy elektrowni atomowej w Polsce? Czy to mógł być jeden z elementów, który sprzyjał zmianie na stanowisku fotela szefa Orlenu?
Jest minister energii i proponuję, żeby jego zapytać. Nie chcę się odnosić do spekulacji.
A czy warto by było, żeby Polska stworzyła wielki koncern energetyczny i połączyła Lotos z Orlenem? Czy to byłoby dobre i czy być może Daniel Obajtek jest właściwą osobą, żeby taki proces przeprowadzić?
Są takie spekulacje. No i prezes Obajtek do tej pory był prezesem w Gdańsku. Co prawda nie Lotosu, ale firmy bardzo blisko będącej obok Lotosu i współpracującej przynajmniej w dostawach energii. Natomiast to nie jest zadanie szefa kancelarii, szefa gabinetu politycznego, premiera, żeby o takich rzeczach rozmawiać. Tego typu decyzje są decyzjami bardzo poważnymi i muszą być poprzedzone dogłębnymi analizami.
Ale ona jest możliwa. Teoretycznie i być może praktycznie ma jakieś plusy?
Zgodnie z prawem jest możliwa. Ma swoje plusy, ma swoje minusy.
Panie ministrze, kwestia kryzysu dyplomatycznego polsko-izraelskiego i polsko-żydowskiego. Wczoraj prezydent podpisał ustawę. To kończy pewien proces legislacyjny, ale nie kończy procesu dyplomatycznego. Jak to będzie wyglądać? Czy już jest jakiś odzew z Izraela, że oni swój zespół powołają i że zacznie się praca i dialog?
No jeszcze nie kończy procesu legislacyjnego. Podpisanie, co prawda, prezydenta może być takim zakończeniem, ale prezydent skierował tę sprawę do trybunału w trybie takim kontrolnym.
No ale ustawa wchodzi w życie, w tym sensie to jest koniec.
Ustawa wchodzi w życie, Trybunał Konstytucyjny może się wypowiedzieć co do tej ustawy i może wskazać, jeżeli zauważył Trybunał, że coś jest niekonstytucyjnego, nawet wnieść o uchylenie tych przepisów. Nie rozstrzygam, jakie będzie skutek badania Trybunału, no bo to nie nasze zadanie. Natomiast rzeczywiście to daje jeszcze możliwość rozmowy, powołania tych zespołów i współpracy. No, my rozumieliśmy, że to jest propozycja strony izraelskiej, żeby powołać zespół, który miałby współpracować na dłużej, nie tylko nad zmianą jakiejś jednej ustawy w Polsce, no bo nawet jeżeli komuś jakaś ustawa nie podoba, to my jesteśmy suwerennym krajem i no przepraszam bardzo, żeby ktoś gdzieś z innej stolicy nam nakazywał, jakie mamy wprowadzać poprawki. No tak się tego nie stosuje. No my żeśmy nigdy nie proponowali, żeby Kneset wprowadzał poprawki do ustawy, która penalizuje mówienie kłamstwo o Holokauście. Oni taką ustawę mają. Nawet 5 lat tam jest, nie 3, tak jak u nas, kary więzienia za kłamstwo na ten temat. No cóż, no jesteśmy otwarci na dialog. Będziemy rozmawiać. Każdą ustawę w Polsce można nowelizować. Jeżeli byłyby jakieś sensowne propozycje, to tak jak powiedziałem, jesteśmy otwarci. Natomiast no, nie do pomyślenia jest to, żeby ktoś nam pisał ustawy za granicą. Tym bardziej, że prawdą jest, że nie było żadnych polskich obozów koncentracyjnych. Prawdą jest, że każde państwo ma prawo do obrony swojego dobrego imienia i nikt mu nie może tego odmawiać.
Panie ministrze, czyli jest taka możliwość, że dojdzie do nowelizacji? Zakładacie w KPRM-ie taką drogę?
Nie zakładam takiej sytuacji. To nie jest założenie, że my powołujemy ten zespół z takim założeniem. Ale jeżeli się powołuje zespół, no to nie można wykluczać, jeśli by było rzeczywiście coś takiego, co by wskazywało i obie strony byłyby gotowe na takie rozwiązania, które byłyby korzystne i dla nas, i dla strony izraelskiej. Czemu nie? Ale to jest tylko teoretyczna możliwość, bo mówię tak, jak teoretycznie każdą ustawę można zmienić. Jak to będzie w praktyce? Nie wiem, no, przyszłość ma to do siebie i dlatego jest interesująca, że jest nieznana.
Panie ministrze, nie znamy też przyszłości ustawy reprywatyzacyjnej, dużej, również autorstwa ministra Patryka Jakiego, podobnie jak nowelizacja ustawy o IPN. Pojawiają się znowuż spekulacje i głosy, że być może ta ustawa nie dojdzie do skutku i że to jest cena za uspokojenie relacji z Izraelem.
Nie wiem, czy to jest cena. Strona izraelska nie wysuwała takich oczekiwań ani propozycji.
Czyli ustawa reprywatyzacyjna idzie normalnym trybem i pana zdaniem powinna zostać uchwalona?
Wydaje mi się, że próbuje pan za mnie odpowiadać. Niczego takiego nie powiedziałem.
Nie, ja tylko pytam się, czy jest, czy pana zdaniem powinna być uchwalona i czy ten kształt jest odpowiedni, jaki jest, bo tutaj są stanowiska środowisk rzymiańskich na przykład, których ona nie obejmuje dawnych właścicieli, także tych pochodzenia żydowskiego.
No tak, ale w tym projekcie jest mowa o tym, że ewentualnie rekompensaty miały być wypłacone obywatelom polskim i dziedziczenie w linii prostej. No to, że środowiska ziemiańskie są pominięte, no swoją drogą jestem zdziwiony, no bo dlaczego akurat jedną grupę mielibyśmy dyskwalifikować. No ale zobaczymy, to jest na razie jeszcze etap, w którym ta ustawa nie przeszła przez Radę Ministrów, więc...
Nie bez kozery nie udało się przez całą trzecią RP ustawy reprywatyzacyjnej podpisać. Jedną już uchwaloną zawetował prezydent Aleksander Kwaśniewski. Teraz się doczekamy. Pytam też w kontekście prawodawstwa w Stanach Zjednoczonych. Słynna ustawa senacka 447, która narzuca obowiązek Departamentowi Stanu USA monitorowania prawodawstwa właśnie w tym zakresie kolejnym różnym państwom, także Polsce. To ma związek, nie ma związku?
Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Stany Zjednoczone nie wypowiadają się na temat związku, a ta ustawa zdaje się jeszcze nie dobiegła końca. Więc...
Nie dobiegła Izby Reprezentantów, nie wiemy kiedy będzie uchwalona i czy prezydent Trump ją podpisze, ale jest to sygnał, wiele osób, także polityków wskazuje, że dla Polski niebezpieczny, bo no, dający nakłaniający administrację naszego głównego sojusznika, żeby badał nasze prawo, także prawo, jeżeli chodzi o własność.
Zobaczymy.
No dobrze.
Jaka będzie ta ustawa i czy w ogóle będzie?
A będzie elektrownia atomowa? Zmieniając temat.
No rzeczywiście odległy temat. Jesteśmy w trakcie w tej chwili analiz i przygotowań. Mamy przed sobą, można powiedzieć, czas bardzo zmieniających się układów, jeśli chodzi o energetykę. Nadciąga era energii elektrycznej, kończą się zasoby gazu, kończą się zasoby ropy. I trzeba szukać innych źródeł energii elektrycznej, tym bardziej, że chcemy wejść w elektromobilność, chcemy wprowadzać samochody elektryczne, chcemy odchodzić też od opału tym najgorszym węglem, który jest odpowiedzialny za smog. Tak samo samochody spalinowe. Są już państwa, w których jest na przykład zakaz wjazdu w niektóre strefy samochodów z silnikiem diesla. Są państwa, w których przewiduje się, że w ciągu najbliższych 10 lat większość samochodów w ogóle będzie elektrycznych. Ta walka ze smogiem będzie powodować wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. W tym kontekście elektrownie jądrowe są jakimś rozwiązaniem.
I w Polsce taka elektrownia powstanie. Koszty to będzie ponad 10 miliardów złotych, więcej?
Raczej więcej.
Raczej więcej. Północ Polski. To jest tak, że część ekspertów podkreśla, że to droga zabawka, która nie do końca da tanią energię dla Polaków.
No tak, ale bezpieczeństwo energetyczne jest w ogóle drogie, a tak jak powiedziałem, zapasy surowców energetycznych są na wyczerpaniu w świecie. Polska swoich zasobów ropy ma znikome ilości, nieliczące się w bilansie. Gazu mamy trochę. No, poszukiwania nadal trwają, ale też one zabezpieczają tylko niewielką część naszego zapotrzebowania, trochę powyżej 20%, więc to jest też bardzo mało. Węgiel jest bardzo ostro atakowany, te wszystkie restrykcje dotyczące emisji CO2 być może i na pewno wykluczą możliwość budowania nowych instalacji, więc musimy szukać innych rozwiązań. To jest wyzwanie, przed którym stoi nie tylko Polska, ale cały świat.
Nie ma alternatywy, musi być elektrownia atomowa w Polsce.
No w każdym razie muszą być alternatywne źródła energii. Idziemy w kilku kierunkach, w rozproszoną energetykę, w energetykę prosumencką, w klastry energetyczne, w energetykę też wodną, czyli tu będziemy budować elektrownie wodne. No to wszystko idzie w kierunku tego, żeby pozyskiwać energię nie ze źródeł ze spalania, tylko z innego rodzaju źródeł. To jest póki co jeszcze droższe. No najtańsza energia jest z węgla.
Ale z niej musimy rezygnować, bo tak chce Bruksela.
Nie tylko dlatego. Po prostu pokłady węgla w Polsce też, choć jeszcze są na ileś lat, one się wyczerpią. No musimy szukać dróg, żeby następne pokolenia miały też energię dostępną i w miarę tanią.
Panie ministrze, czy doczekamy się w końcu ministra cyfryzacji? Z prawdziwego zdarzenia. Czy ministerstwo będzie zlikwidowane? Jak to będzie wyglądać? Jaka jest pana ministra wiedza i intuicja?
Myślę, że się doczekamy ministra cyfryzacji. Na razie pełni tą funkcję premier. Zgodnie z konstytucją.
Ale w lutym możemy się, no bo coraz częściej pojawiają się głosy, że skoro nie ma ministra, to może niepotrzebne jest ministerstwo i włączyć to bezpośrednio do KPRM-u razem z panem ministrem Zagórowskim.
Ja słyszałem tylko jeden taki głos, były pani minister, która kiedy
w Gazecie Wyborczej się
była ministrem, uważała, że jest to kluczowe ministerstwo i niezwykle potrzebne. Kiedy przestała być ministrem, mówi, że to ministerstwo jest niepotrzebne. No nie wiem, czy to jest do końca wiarygodny głos.
Ministerstwo się zostanie i w lutym będzie nowy minister? To jest prawdziwe zdanie?
To jest decyzja premiera.
Dziękuję najmocniej. Naszym gościem był
bardzo.
Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego. Lekko przeziębiony, to tym bardziej...
Lekko niestety przeziębiony.
Dziękuję za odwizytę w studiu Radia Wnet.
Tak, jak wielu niestety z nas. Wszystkim życzę przy okazji zdrowia.
O, właśnie. Dobrze, panie Tymi, wspomniał. Wszystkim życzymy zdrowia. 3 minuty później, 10-7 lutego kończymy poranek Wnet. Łukasz Jankowski, Andrzej Grubych, Gumbrecht, Antoni Opaliński. Jutro rano Krzysztof Skowroński.